chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Józef Wieczorek. Witam cię.
Dzień dobry.
Józef Wieczorek, autor książki Plagi akademickie. To jest niewątpliwie najbardziej chuligańska książka roku 2020. Książka, która już wzbudziła cenzorskie reakcje, usunięta została mianowicie z krakowskiego kiermaszu książki.
Był zakaz rozpowszechniania i podpisywania przede wszystkim tej książki, co jest z powodu tego, że się nie mieści w ramach tego festiwalu, tego kiermaszu. Dawałoby się, że to jest rzecz taka jeszcze nieznana. Cenzor prawdopodobnie w ogóle nawet jeszcze jej nie czytał, bo nic mi nie wiadomo, żeby miał to w rękach. Natomiast wystarczyło chyba moje nazwisko, żeby wzbudziło, powiedzmy, tego rodzaju reakcję.
Plagi akademickie. Doktor Józef Wieczorek obchodził niedawno 35 lat, 35. rocznicę usunięcia z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była jakaś impreza, nie wiem, świeczki na torcie.
35 lat jest rzeczywiście od wejścia na ścieżkę dyscyplinarną. To jest ciekawy objaw, dlatego że na dobrą sprawę ja do dnia dzisiejszego z tej ścieżki nie zszedłem. To znaczy, ścieżka się rozpoczęła, natomiast wyniki pewne były. Ja nie zostałem usunięty z powodów dyscyplinarnych. Natomiast nigdy nie dostałem tego zakończenia tej ścieżki w postaci opinii, wydruku, do której bym się do zarzutów, powiedzmy, czy opinii mógł ustosunkować, czy ewentualnie oddać do sądu powszechnego, co jest normalny tryb w takim cywilizowanych krajach. Do dnia dzisiejszego, mimo że jesteśmy już po transformacji, jak mówimy, ustrojowej, no to ten ustrój jednak ten dyscyplinarny jakby przetrwał do dnia dzisiejszego i te wszystkie dochodzenia, nie tylko w stosunku do mnie, ale również jak wiadomo do studentów i nie tylko dla mnie, ale i dla badaczy na przykład IPN-u są zamknięte. I mam taką sytuację, to można przeczytać na przykład w dużym dziele, mam 40-lecie NZS-u i tam autorzy podkreślają, że nie mieli dostępu do postępowań dyscyplinarnych wobec studentów właśnie na ścieżkach dyscyplinarnych w czasach jaruzelskich. Ja podobnie, ja już wtedy nie byłem studentem, tylko byłem wykładowcą, ale ta sytuacja również mnie dotyczy. I jak się zwracałem do Rzecznika Praw Obywatelskich przed laty, gdzieś tak na przełomie wieku, wtedy był profesor Coll, bardzo znany prawnik, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, uznał, że wszystko jest w porządku.
Wyjaśnijmy, że Józef Wieczorek nie tylko był 35 lat temu usuwany z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale do dziś walczy z patologiami na polskich uczelniach, walczy z mobbingiem, walczy z łamaniem praw adiunktów i w związku z tym jest postacią niegodną występowania na imprezie takiej jak kiermasz książki. Tak, to dzieje się naprawdę na naszych oczach. Cytat z twojej książki, który jest jakby wzięciem byka za rogi. Jak to wyglądało, jak wyglądała negatywna selekcja na uczelniach przez całe dziesięciolecia? Bez poparcia, a przynajmniej przyzwolenia, nie można było na uczelniach pracować, a w okresie instalacji systemu nawet studiować. Im wyżej w hierarchii akademickiej, tym rola partii była większa. Do doktoratu wystarczyło na ogół przyzwolenie POP-PZPR, czyli podstawowej organizacji partyjnej, gdy na szczeblach wyższych awanse musiały przechodzić przez Komitet Wojewódzki, a nawet Komitet Centralny. Dziesięciolecia tej negatywnej selekcji, dostarczania na uczelnie pracowników posłusznych.
Ja troszkę mam swoją, znam swoją historię i również historię wielu innych ludzi. No i to jest jakby standard. Tak zainstalowano system komunistyczny, tak go wykorzystywano właśnie w systemie akademickim, żeby wychować, uformować, sformatować takich osoby posłuszne do budowy najlepszego systemu. I to w dużej mierze się udało. To widzimy zresztą po sytuacji w III RP. To nie jest tak, że doszło do jakiejś poważnej transformacji tutaj systemowej, bo uczelnie i cały w ogóle system akademicki jakby był skansenem tego systemu komunistycznego. Nie doszło nie tylko do lustracji, dekomunizacji, ale chociaż możemy powiedzieć, że w niektórych, na niektórych uczelniach, tak ironicznie mówiąc, no, ta dekomunizacja paradoksalnie biorąc była właściwie doskonała, bo na przykład w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego jest takie dzieło przygotowane na rok 2000, w ogóle takie słowo jak komunizm nie figuruje, więc mamy tą dekomunizację absolutną.
Znaczy wszędzie w Polsce został wprowadzony komunizm, a z książki historycznej Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że komunizmu nie było.
Że tak? Nie było, no tak, tak należy rozumieć, no bo skoro nie ma ani jednego słowa, to znaczy, że go chyba nie było.
No dobra, a stan wojenny na przykład?
I tak samo nie ma słowa stan wojenny, nie ma PZPR, mimo że to była przewodnia siła narodu. I ja zresztą zwracałem się do szanownych władz uczelni, żeby te sprawy objaśnili. Jak to się stało, bo ja pamiętam i słyszałem doskonale, że Jaruzelski jak wprowadzał stan wojenny, że wprowadzamy go na terytorium całego kraju. Jak to się stało, że na UJ-cie tego stanu nie wprowadzono rzekomo, tak? Czy jakieś władze jakieś z bronem się dogadały po prostu, żeby tutaj jednak na uniwersytecie tego stanu nie było. No taki jest obraz historii tej pisanej, no bo ci, którzy wówczas pracowali czy studiowali na uniwersytecie, no wiedzą, że był wprowadzony, natomiast również na uniwersytecie, natomiast został całkowicie wyczyszczony z historii. Jest to dzieło, które jest przygotowane na rok jubileuszowy 2000 i ono właśnie jest podstawową lekturą dla tych, którzy starają się w ramach wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim o indeksy na uniwersytecie. Ja starałem się to poruszyć środowisko również historyków. Zwracałem się do komisji szacownej Polskiej Akademii Umiejętności, tam chyba kilkudziesięciu, co najmniej 40 tych historyków jest, żeby usunąć to z obiegu edukacyjnego, no bo to jest działalność szkodliwa w moim przekonaniu. No niestety okazało się, że komisja się nie zajmuje takim poziomem, zajmują się tylko podręcznikami gimnazjalnymi, a ja naiwny sądziłem, że profesorowie uniwersyteccy to coś jednak tam rozumieją z tego poziomu uniwersyteckiego. No niestety zbyt wysoko chyba oceniałem.
Był sowiecki student Мелс, teraz przed nami stiliaga Мел.
tydzień temu z moim gościem, historykiem Jarkiem Kilińskim i kibicem Lecha Poznań rozmawialiśmy o Polskim Związku Piłki Nożnej jako o strukturze, która nigdy nie została oczyszczona z komunizmu. Określenie leśne dziadki PZPN-owskie funkcjonuje wśród kibiców. Ja odnoszę wrażenie na podstawie tego, co mówisz, że uniwersytety też są trochę podobną do PZPN-u strukturą, choć wizerunkowo to zupełnie inaczej, no bo tutaj jest EO, są tytuły profesorskie, gronostaje rektorskie.
Na pewno, tylko tu jest chyba, na pewno jest pewna różnica, dlatego że mało się mówi w ten sposób, że uczelnie zostały tymi skazanami komunizmu, bo nie było lustracji do komunizacji, natomiast pomija się ważny element historii, to znaczy niejako lustrację, a przynajmniej weryfikację kadr przed transformacją ustrojową, czyli czystka akademicka. Ja to nazywam świadomie wielka czystka akademicka, bez której trudno w ogóle zrozumieć czasów dzisiejszych na uczelniach. Co więcej, nie tak dawno była rocznica 68 roku, 50. rocznica i wówczas z ust wysokich dostojników państwowych mogliśmy usłyszeć, że była to ostatnia czystka na uczelniach polityczna, która przerwała ciągłość polskich elit. No mamy sytuację taką, że w tej chwili rzeczywiście tych elit nam brakuje. Mamy ogromną ilość profesorów, ogromną ilość uczelni, a mamy niedostatek elit. To jest rzecz w ogóle niewytłumaczalna. Przecież powinniśmy być potęgą, jeśli chodzi o elity i wybierać po prostu sobie najlepszych. Natomiast ci, którzy dostojnicy, którzy w 68 roku albo ich nie było jeszcze na świecie, albo ganiali powiedzmy w krótkich spodenkach, no to pamiętają tamtą czystkę. Ale te, które były w czasach jaruzelskich, kiedy oni już albo byli studentami, albo w długich spodniach, w każdym razie już chodzili, no jakoś tego nie pamiętają.
Wyjaśnijmy, że piszesz o tym, że była ta czystka na początku stanu wojennego i o niej coś tam się pisze, ale była też czystka z lat 86-87, której ty 35-lecie obchodzisz i o tej czystce nie wiemy nic. Ona jest z punktu widzenia naukowego absolutnym tematem tabu, tak?
Prawie że absolutnym, no bo jednak są pewne przejawy i są dowody na to, że nawet ta historia najnowsza jest poznawalna, bo rzecz polega na tym, że ta historia tych starszych lat jest lepiej znana i poznawalna, a ta najmłodszych najgorzej znana i nikt tego tak na dobrą sprawę nie chce tak gruntownie poznać. Wyszła taka książka ważna w moim przekonaniu, która świadczy o tym, że historia środowisk akademickich jest poznawalna. Co prawda dotyczyła ona Instytutu Badań Literackich, bardzo znanego instytutu, pani dr Justyny Błażejowskiej, gdzie się okazało, że tam jest i komunizm, tam jest i stan wojenny. Praca oparta na wielu źródłach, nie tylko ubeckich, nie tylko także partyjnych, także bibule podziemnej, rozmowa ze świadkami historii i tak dalej. Dało się to jednak w jakiś sposób poznać. I również te przejawy, również tej weryfikacji kader pod koniec, przed transformacją ustrojową, jak mówi, też się tam zaznaczyły. Te czystki miały charakter polityczny i podobne zresztą to negatywne oddziaływanie na młodzież. To były zarzuty również zarania instalacji systemu komunistycznego, gdzie odsuwano te kadry przedwojenne, które się nie do zreformowania, które odsuwali właśnie od studentów, żeby ich po prostu negatywnie na nich nie wpływać. Tylko że wtedy na ogół przenoszono do Polskiej Akademii Nauk, co jest znane nawet projekt takiego twórcy tego systemu nauki w owych czasach, Adama Szapa, który uważał, filozofa, który bardzo wielu filozofów przeniósł właśnie do Akademii Nauk, wiedząc doskonale, że nie stracili oni całkiem pracy, tylko tam mogli pracować, tłumaczyli wtedy te dzieła greckich filozofów i to było w sumie z jego punktu widzenia bardzo mądre poczynania. To było rozwiązanie jednak nawet humanitarne w jakimś sensie i pozytywne dla tych nowych, powiedzmy, nowych kadr akademickich, czego już nie zrobiono pod koniec trwania PRL-u. No bo ja takiej możliwości nie dostałem, zostałem wyrzucony na bruk. No pewno, że ja się tam w końcu troszkę na parę lat, powiedzmy, załapałem, jak się mówi, w panie, no ale to ja tam i tak właściwie, jak pracowałem naukowo, to raczej w konspiracji, ja tam była potrzebna tylko moje, jak mówię, dostawy obowiązkowe, bo ja twierdzono, że moja wiedza, pańska wiedza nie jest pańską wiedzą, jest wiedzą panu. Dawaj pan, co pan zrobił, bo my to musimy tam zarobić na tym do jakiegoś projektu.
Przeczytałem wczoraj wieczorem jednym tchem twoją książkę, 461 stron i ten obraz z historii bardzo łączy się z obrazem teraźniejszości. Piszesz o adiunktach, zacytujmy fragment. Nie dość, że młodzi są tak dobierani do systemu akademickiego, aby był z nich pożytek głównie dla członków nadzwyczajnej kasty, to po wykorzystaniu są wyrzucani z systemu jak niepotrzebne śmieci, nie rokujące nadziei na dalszą eksploatację w języku kasty na rozwój. Czyli piszesz o dalszym ciągu, tak to się wyłania z twojej książki, że jest trwająca cały czas sitwa, w której nie było takiego momentu, jak nie wiem, w polskim życiu politycznym, nie wiem, likwidacji wojskowych służb informacyjnych. O tym rozmawialiśmy w kontekście PZPN-u, że w PZPN-ie też nie było takiej sytuacji. I mamy jakby tą kastę, która nagle rzeczywistość komunistyczna dogania dzisiejszych 20-paro-30-parolatków, z których część w ogóle w komunizmie nie żyła.
To jest dalszy ciąg bez tak prawdziwej transformacji, także tutaj...
Przychodzi doktorant, który ufa, chce traktować swojego profesora jak mistrza, tak? I nagle odbija się od sytuacji, w której jest wykorzystywany, eksploatowany i wyrzucony na śmietnik.
Tak, tak? No bo on jest potrzebny po to, żeby ten jego mistrz w cudzysłowie, no, był dalej awansowany, bo cały ten nasz system jest tak oparty na produkcji dyplomów i tytułów. I tutaj można powiedzieć, że on jest bardzo efektywny, bo dyplomów się wydaje ogromną ilość. Stopień udyplomowienia polskiego społeczeństwa no, jest fenomenalny. Mamy chyba największą ilość profesorów i to belwederski w całym systemie, a jesteśmy jednak mizerią naukową. Dla nauki światowej no, Polska no, niewiele co znaczy. No, mamy dobrych naukowców, ale to jest w gruncie rzeczy margines. Tego przełożenia tytułów na efekty po prostu nie widać. Natomiast do dnia dzisiejszego się mówi, że filarami tego naszego systemu akademickiego jest habilitacja i profesura. Skoro one są filarami, a poziom, jak nie tylko ja, ale bardzo wielu uważa, że się obniża, czyli co? Te filary, co podtrzymują? No chyba spadek tego jakości, a nie utrzymanie wysokiego poziomu, bo jego od dawna nie ma. Oni stracili ten wysoki poziom, który był, powiedzmy, wśród kadr drugiej RP. W PRL-u jeszcze nie był najgorszy, bo te kadry jednak jeszcze funkcjonowały, nie zostały tak całkowicie wyeliminowane. Również formowali, mimo różnych trudności, powiedzmy, swoich następców.
A dzisiejsi rektorzy uniwersytetów to jest, biorąc epokami, kto?
Dzisiejsi rektorzy, no właśnie, jeśli chodzi, to jest specjalna kasta, można powiedzieć. Mogą zostawać, powiedzmy, dwie kadencje na przykład prorektorami, a potem dwie następne kadencje rektorami. A jak zmieniają uczelnie, to jeszcze, powiedzmy, kolejne kadencje. To są generalnie ci, którzy są beneficjentami systemu komunistycznego, wtedy, kiedy właśnie weryfikowano te kadry pod koniec PRL-u.
Najbardziej złośliwym tekstem w twojej książce Plagi Akademickie jest ten o możliwości wprowadzenia na polskie uczelnie, na wzór uczelni amerykańskich, kodeksów honorowych.
Tato, Jeszcze tu nie jestem miesiąc, a już wszystko wyrozumiem. Miasto owszem, ale w telewizji ładniej wyglądało. Każą tutaj tylko czytać, no a czytać przecież umiem, więc mnie niczym nie nastraszy ten uniwersytet cały. Klasy tak jak w szkole zbiorczej, tylko biedniej urządzone, tak w ogóle to pieniądzem śmierdzi tutaj niespecjalnie. Tylko aula taka hala, ale drzewem wyklejona jak w remizie czy kościele, to wygląda trochę fajniej. Tu mnie rektor indeks dawał, a wyglądał jak ksiądz proboszcz i śpiewali jak w kościele, także w ogóle nie narzekam. Nie wiem skąd was zna ten rektor, ale mówił dużo o was, żeście niby mnie tam u nas wychowali na człowieka. Mieszkam tu w akademiku, taki hotel dla studentów, pokój większy ciut od chlewa, ale jest nas tylko czterech. Tamtych trzech zdechlaki jakieś forsą, więc ich palę się tu tylko sobie jeść kupuję, lecz dośnijcie mi papierek. Zapisałem się do takich, co tym interesem kręcą, mówią, że się to opłaca i pomaga w studiowaniu. Muszę składki płacić, chodzić na zebranie i nic więcej, za to wezmą pod uwagę mnie przy każdym typowaniu.
Na krakowskim kiermaszu książki mogłoby zostać nieopatrznie przez niektórych przeczytane i dość mocno ich zdenerwować.
To ja nie wiem, czy ktoś by mi wytoczył jednak pojedynek, no bo to tak było z kodeksem Bogdziewicza. Tutaj ja w tej chwili na uczelniach jestem persona non grata, więc ja nie mam bezpośredniego kontaktu z akademikami. Jestem tylko, mam kontakt zdalny, nie tylko podczas tej pandemii, ale w ciągu, powiedzmy, wielu tam lat.
Stawiasz tezę, że gdyby wprowadzić kodeks honorowy Boziewicza na uczelniach, to trzeba by je zamknąć.
Prawdopodobnie by tak było. Przedstawiam swoje teksty i z opiniami dosyć krytycznymi na temat działalności właśnie różnych władz akademickich, nie tylko władz, i nie spotykam się z żadną reakcją. To znaczy nawet postuluję jakąś krytykę merytoryczną tego, co prezentuję, a ja myślę, że po nich to tak wszystko spływa.
I wysyłasz te swoje teksty rektorom, tak?
I wysyłam, tak.
Najważniejszych uczelni.
Wysyłam przynajmniej do całej konferencji rektorów Akademickich Szkół Polskich, zawsze w rozdzielniku, powiedzmy, moich e-maili z tymi tekstami otrzymują, natomiast nigdy nie podjęli żadnej merytorycznej dyskusji, żaden z rektorów nie wytoczył mi jakiegoś pojedynku.
Utrata zdolności honorowych to podstawa etatowego funkcjonowania na polskich uczelniach, uczciwość naukowa to samobójstwo.
Uczciwość jest niewłaściwą orientacją w ogóle na uczelniach, bo uczelnie w ogóle w tej chwili, jak słyszymy, powiedzmy, w mediach, one są, po prostu zajmują się tylko przede wszystkim orientacjami seksualnymi, podnosząc właśnie na piedestał tą odmienną orientację seksualną i w obronie rzekomych dyskryminacji takich osób.
Walczą o tolerancję, o różnorodność poglądów.
Tak? Ale tylko w ramach, powiedzmy, to odmiennych orientacji seksualnych. Bo jeśli chodzi o odmienne orientacje intelektualne czy moralne, tym się w ogóle nie zajmują. Ja uważam, że jestem z powodu odmiennej orientacji intelektualnej i moralnej dyskryminowany i w ogóle to rektorów nie obchodzi. Ja, widząc te patologie, które są na uczelniach, proponowałem przed laty zainstalowanie pompy Polskiego Ośrodka Monitoringu Patologii Akademickiej, żeby, powiedzmy, takie pompy o dużej wydajności, żeby przynajmniej część tych patologii z tego systemu wypompowano. Temat nie został podjęty, natomiast okazuje się, to szczególnie w ostatnich dniach się okazało, że na Uniwersytecie Warszawskim, to jest uczelnia, która mnie wychowała, chociażby, no, nie postuluje się, nie ma planu zainstalowania pompy, tylko jakiegoś chyba walca, że przyjdzie chyba walec i wyrówna, będzie rozwój, będzie postęp.
Piszesz coś takiego, u nas nikt się nie pyta o poziom intelektualny i moralny, a tylko o tytuły. Intelektu można nie mieć, moralnego poziomu również. Ważne, aby posiadać tytuł, nawet gdy za nim kryją się oszustwa i niecne czyny. Jest, powiedzą, jest wielu profesorów, choćby, nie wiem, nauk ścisłych, którzy dochodzą do tych swoich tytułów, są uznawani. Na czym polega jakby błąd, który powoduje, że oceniasz, że to wszystko jest zafałszowane?
No nie wszystko, bo to jest, no pewne jest to pewne uogólnienie, no bo to jest rzeczywiście problem w całym systemie. To nie znaczy, że nie ma w ogóle uczciwych ludzi na wysokim poziomie. Nie. Tak jeszcze źle nie jest, jakkolwiek uważam, że to jednak jest mniejszość w tym całym systemie. Żeby ktoś miał prestiż, to musi mieć podpis prezydenta. Tak, no bo taka jest sytuacja, żeby zostać tym profesorem belwederskim, jak się mówi, chociaż nadaje się te tytuły, te nominacje w Pałacu Namiestnikowskim. No ale chyba, żeby się źle nie kojarzyło, więc nie ma tego, nie wprowadzono pojęcia profesora namiestnikowskiego. I tutaj właściwie o tym decyduje w tej chwili Centralna Komisja tak zwana, czyli tu właśnie doszło do pewnej transformacji w tym systemie nadawania, bo najważniejszą instytucją w PRL-u przy profesorach było jednak KC. Była Centralna Komisja Kwalifikacji CKK, która jednak podlegała pod KC. Jak KC się nie wyraził zgody, to CKK nikogo tam do profesury nie zgłaszała. No. Wiemy, że Karol Wojtyła był wykładowcą, miał wysoki dorobek naukowy, a jednak profesorem belwederskim nie był. No nie nadawał się do tego systemu i chwała mu za to. No.
Piszesz o tym, kto nie ma zgodnie z kodeksem Boziewicza, jeszcze idąc za tym felietonem, kto był wykluczony ze społeczności ludzi honorowych, denuncjant i zdrajca, obcujący ustawicznie z ludźmi notorycznie niehonorowymi, stawiasz tezę, że jeśli ten człowiek honorowy według kodeksu miał być kimś takim ponadprzeciętnym, gdy chodzi o te standardy, to piszesz, że akademicy na ogół nie osiągają zwyczajnego poziomu uczciwego człowieka, a co dopiero mówić o wznoszeniu się ponad taki poziom. No i potem cię z kiermaszu usuwają.
No tak, no ale przyjdzie walec i wyrównał. No ten walec równał w czasach PRL-u. No powiedzmy, tych honorowych ludzi po prostu eliminowano przez całe dziesięciolecia z systemu. Przez cały czas chowano ludzi konformistycznych. Tych, którzy byli nonkonformistami, no właśnie usuwano z uniwersytetu. To jest paradoks. I teraz dlaczego ta nauka u nas tak słabo stoi? Nauka z natury rzeczy to jest być nonkonformistyczna, a nie tylko, żeby młodszy uczeń zgadzał się z tym, co profesor napisał. To wtedy nie ma w ogóle żadnego rozwoju. I teraz mamy sytuację taką, że większość akademików po prostu, jak widzi takie niewygodne problemy, to chowa głowy w piasek po prostu. Dlatego, że żeby nie widzieć problemu. Dzięki temu trzymają się na etatach i otrzymują pewne nominacje, awanse i tak dalej. A ten, kto będzie to ujawniał, to nawet na skiermaszu zostanie wyeliminowany.
Menel rabuś szumowina, ciągle chce taniego wina. Znajdzie drobne u studenta, kwota jest już wyciągnięta. Łajza łobuz, kreatura, świnia albo kawał szczura. Docent, rektor czy prodziekan, każdy żyw niechaj ucieka. I zaraza defrauduje każdy hajs. Hotel jako naukowy projekt wiśnie każdy szajs. Ustroi się w grono staje i purpurę pana rśnie. Kiedy mordę zaś otworzy, prostym chamem ze wsi jest.
Przypominasz, że dawne statuty uczelni stwierdzały, że uczelnia to korporacja nauczanych i nauczających, poszukujących razem prawdy i że to jest samo centrum jakby idei uniwersytetu, tak?
No tak, no potem były zresztą uniwersytety, żeby poznawać prawdę i to właśnie wspólnie z nauczanymi. Taka definicja zresztą uniwersytetu, jak ja pamiętam, no widniała w statucie najstarszej polskiej uczelni, która jest matką wszystkich pozostałych, Uniwersytetu Jagiellońskiego. I problem polegał na tym, że ja się bardzo często w swoich pismach do władz uczelni, kiedy w 90-tych latach jeszcze starałem się o ewentualny powrót na uczelnię, że taka definicja była. No, a ja byłem tą osobą, który rzeczywiście miał wielu wychowanków i wprowadził do systemu akademickiego wielu. No, natomiast i podkreślali to zresztą studenci i młodzi moi wychowankowie, właśnie, że uczyłem ich myślenia krytycznego, nonkonformizmu naukowego i tak dalej, a to były cechy, które właściwie mnie wykluczyły z tego systemu, ponieważ powoływałem się na ten zapis statutowy w latach 90. To się okazało, że na rok jubileuszowy 2000 Uniwersytet Jagielloński usunął ten zapis ze swojego statutu. No i problem się rozwiązał i w tej chwili po prostu poszukiwaniem prawdy no chyba się nie zajmuje. Natomiast no jest, powiedzmy, ta w tej chwili skupienie uwagi na tej orientacji seksualnej, a nie intelektualnej czy moralnej.
Zobaczmy dwa obrazki o tym, o czym mówi Józef Wieczorek. 88 rok, Wojciech Jaruzelski na Uniwersytecie Poznańskim i rok 2019, Donald Tusk na Uniwersytecie Poznańskim. To samo miejsce, te same drzwi, ta sama aula. Dosyć szokujący materiał.
Szanowni zebrani, uniwersytet nasz doczekał się dzisiaj wielkiego wyróżnienia. Wojciech Jaruzelski, którego serdecznie witamy w murach naszej wszechnicy, zaszczycił nas swoją obecnością.
W centrum obrazu jest postać Chrystusa, a w tle wielka tęcza. Od Iranu przez Rosję po Hiszpanię, Anglię i Stany Zjednoczone wszyscy zauważyli ten przedziwny fakt. Ja odnotowałem, że zatrzymana, dziękując w internecie za wsparcie, jakimś swoim przyjaciołom, napisała: jestem bardzo zmęczona, ale przede wszystkim w głowie mi się to wszystko nie mieści. Powiem szczerze, mi też to się nie mieści w głowie.
Rozmawiamy dużo o transformacji ustrojowej. Ty mówisz także o transformacji czerwonej zarazy w tęczową zarazę, jako o tej transformacji, która się dokonała na polskich uczelniach.
No tak bardziej to wygląda radośnie, tak? Bo mieliśmy jednokolorowa, czerwona, a w tej chwili no, mam takie ubogacenie kolorystyczne, można powiedzieć, i które widać w ogóle w przestrzeni publicznej. Nie tak dawno była setna rocznica Bitwy Warszawskiej, no i okazało się, w jaki sposób uczcił świat akademicki tą rocznicę. Na budynku Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, no uczcili tą rocznicę brakiem jakiejkolwiek flagi. Natomiast na budynku Akademii Sztuk Teatralnych, na rogu ulicy Piłsudskiego wisiała flaga tęczowa, no w cudzysłowie, bo sześciokolorowa, to nie jest taka typowa tęcza, jak wiemy. No i to jest właśnie pewien symbol po prostu, czym żyją uczelnie w roku 2020.
Mamy w Polsce reformę sądownictwa realizowaną z większą lub mniejszą dynamiką, ale coś tam się zmienia. Ta reforma szkolnictwa wyższego jest dopiero przed nami. To jest taki skansen, w którym zmiany także zarządów PiS-u jeszcze nie następują.
No tak, no, tych, ale tych reform też było bardzo dużo, tylko wszystkie te reformy polegają na tym, żeby tak wszystko zmienić, żeby wszystko pozostało po staremu i żeby beneficjenci tego patologicznego systemu na tym nie ucierpieli. Problem polega na tym, że no, jesteśmy teraz w okresie pandemii, to więc wszyscy się powinni jakoś tam interesować troszkę medycyną, ale jak człowiek jest, mówimy o tym, że nauka jest chora, czyli nasz system jest chory. Jak człowiek jest chory, no to lekarz musi go zbadać, przedstawić diagnozę, musi poznać kartę choroby, pytać się, czy choroba na to, czy na to, tak, żeby potem zaaplikować jakieś środki, bo które mogą mu zaszkodzić, a nie pomóc. W przypadku systemu akademickiego czegoś takiego nie ma. W ogóle historii choroby tego systemu no nikt nie bada. Jak mówię, historie uczelni są zakłamywane. To jest rzecz powszechna.
Więc jak... Wiesz, to, jak piszesz o tej historii, to jest sprawa zupełnie wstrząsająca, sprawa Juliana Harasina. Czyli mamy wojskowego prokuratora z czasów stalinowskich, odpowiedzialnego za śmierć 60 ludzi walczących o polską niepodległość, który później robi karierę na Uniwersytecie Jagiellońskim i do dzisiaj nie powstała jakby pod patronatem Uniwersytetu książka, która by to opisała. Do tego opisu choroby to jest obrazek, który dla każdego lekarza, który by chciał leczyć tą mentalność, leczyć polskie uczelnie, żeby ta prawda była dla nich ważna, to jest obrazek niezbędny. Tak?
Absolutnie niezbędny, natomiast pytałem się czasem studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy w ogóle słyszeli o kimś takim jak Julian Harasin. Jednak nie słyszeli. Jak zaczął robić tą karierę naukową, to on wprowadził do systemu taką produkcję dyplomów fałszywych, i tylko że on to robił, jak mówię, na taką metodą chałupniczą. To było oczywiście było przestępstwo i przez jakiś czas mu się to udawało. Natomiast obecnie to jest sytuacja, powiedzmy, ta jego metoda jakby została zaakceptowana, wdrożona, powiedzmy, w życie akademickie, tylko już na skalę przemysłową. Mamy w hymnie z ziemi włoskiej do Polski, tak? Bo we Włoszech też te patologie istniały. To jest akurat kraj, który no nie charakteryzował się jakimś wielkim poziomem, powiedzmy, naukowym, a jednak się okazuje, że jak porównujemy na przykład rankingi światowe, to kilka, nawet kilkanaście uczelni włoskich wyprzedza te najlepsze polskie. No to jest ogromny dystans. Ale okazuje się, że tam prowadzi się jednak pewne działania dla wypompowania tych podobnych jak i u nas patologii. Chociażby jakby kwestia ustawianych konkursów, zarówno na etaty, jak i na rozdział pieniędzy podatnika w ramach grantu i tak dalej. I są programy, na przykład Uniwersyta Bandita, tak, których po prostu prokuratorzy, i można znaleźć w internecie obrazki, jak prokuratorzy tam rektorów wyprowadzają z tych uczelni.
Tak. Ciężko w to ingerować, bo uczelnie są autonomiczne. Czym jest autonomia uniwersytetów w realiach III Rzeczpospolitej? To jest kolejny obrazoburczy temat w książce Plagi akademickie.
No, mają autonomię, czyli praktycznie biorąc, to są sami swoi, nie znoszą krytyki z zewnątrz. Szczególnie jeśli ktoś nie jest utytułowany, no to jakby właściwie nie ma prawa zajmowania się w ogóle krytyką tego, co się dzieje na uczelniach. Również nie może opiniować prac profesorskich, no ponieważ przecież on nie ma do tego żadnego mandatu. Jeśli nawet profesor same bzdury napisze, chociażby takie, którym nie ma stanu wojennego czy komunizmu w książce, to temu, kto nie ma dyplomu na przykład historyka, to nic do tego. Bo u nas jest taki znany slogan, gospodarka oparta na wiedzy. Takie, powiedzmy, są plany, powiedzmy, rozwoju Polski. No ale jak można, na wiedzę zawsze można gospodarki się opierały, tylko jest problem rzetelności tej wiedzy, tak? Żeby na tej, opierając się na takiej wiedzy, nie stracić, powiedzmy. No, te akurat pytałem się o takie granty, które właśnie miałyby znaczenie gospodarcze, ale gdyby to były zastosowane przez jakieś podmioty, powiedzmy, regionalne, żeby wykorzystania do ich rozwoju, no to prawdopodobnie by zbankrutowały. Niestety nie otrzymałem żadnych informacji, a to z tego powodu, że uznano, że te informacje są jednak tajne dla podatnika i potraktowano mnie jako konkurencję. No, ja byłem bardzo zdziwiony, bo ja z kieszeni podatnika nie dostaję ani jednego grosza.
Rozmawiamy w tym bunkrze, za chwilkę wyjdziemy na zewnątrz, możemy przejść przez ulicę Grunwaldzką w Poznaniu i mamy nowe budynki Uniwersytetu Medycznego. Ich jest dużo, są nowe budynki Uniwersytetu Poznańskiego, uczelnie się rozbudowują. Wrażenie może być takie, że nauka polska jednak idzie do przodu, skoro tych budynków, tych instytutów jest coraz więcej.
Tak, no jeśli chodzi o nieruchomości, to rzeczywiście jest postęp. Ja już właśnie mówiłem o tych zwykłych nieruchomościach, że jak to wyglądało w ciągu PRL-u, a potem jednak w trzeciej RP tu postęp wyraźnie nastąpił, a w szczególności nastąpił właśnie jeśli chodzi o budownictwo obiektów uczelnianych, akademickich. I to jest na pewno poziom europejski, jeśli nie światowy. Tutaj jesteśmy niewątpliwie chyba należymy do czołówki. Problem polega na tym, że trzeba jednak pamiętać, że naukę tworzą ludzie, a nie nieruchomości. I tutaj przez pierwsze lata, jeszcze 90., to narzekano, że przecież w Polsce mamy obniżenie tego poziomu nauki, no z tego powodu, że nasze warunki są kiepskie. Tak? No bo rzeczywiście myśmy pracowali w dosyć kiepskich warunkach, jakkolwiek w porównaniu z taką średnią europejską nie były one jeszcze tak najgorsze. Gorzej było z finansami, bo rzeczywiście wtedy mieliśmy te paręnaście dolarów miesięcznie. To nawet studenci zachodni nie rozumieli, o co chodzi. Na dzień masz tyle? Nie, na miesiąc studenci, tak? No, a w tej chwili jest sytuacja taka, że większość tych zatrudnionych na etatach uważa, że tą główną patologią i przyczyną słabości polskiej nauki to jest brak pieniędzy. To jest jedyna bolączka. No jednak ta różnica już w stosunku do krajów zachodnich jest widoczna, ale nie tak drastyczna jak w PRL-u. A wtedy dystans od nauki, powiedzmy tej zachodniej, jakby był mniejszy niż teraz. Ale to wygląda trochę tak, że niektórzy sądzą, że jak głupiemu da się więcej pieniędzy, to on zmądrzeje z tego powodu. No ale tak nie jest. No po prostu jeśli jest nabór pod kątem niemerytorycznym, tylko w tej chwili na przykład dla wyrównania płeć będzie bardzo ważna, tak? Czyli różne kryteria merytoryczne, bo również koligacje, nepotyzm i tak dalej, to mamy te kadry, które przychodzą na uczelnie, które siłą rzeczy nie są najlepsze. A potem cały system awansu się odbywa w systemie zamkniętym wśród samych swoich. Bo jednak ci naukowcy, którzy pracują na uczelniach zachodnich, oni są oceniani jednak przez naukowców z różnych ośrodków i również zagranicznych.
Jest taki ironiczny i gorzki fragment twojej książki, w którym piszesz, że prezydent mówi słusznie i ładnie o tych naukowcach, którzy działali na rzecz wolności, demokracji, ryzykując wilczy bilet na uczelni. No ale zauważasz, że ci, którzy ten wilczy bilet skutecznie dostali, to o nich dziś nie mówi się i nie są pokazywani jako ci, którzy podjęli właściwą decyzję życiową. Tak,
po prostu o tym się nie mówi. I prezydenci, jak już mówię, że oni tam współczują tym po prostu tam z roku 68, którzy, i tym również, którzy powinni właśnie siedzieć często w więzieniach, a nie na stołkach akademickich. Natomiast tym, którzy otrzymali wilcze bilety w epoce jaruzelskiej i one do dnia dzisiejszego właśnie są poza uczelniami, te wilcze bilety nie straciły swojej ważności w trzeciej RP.
Piszesz, że jakby proces transformacji polegający na tym, że dawna komuna dogadała się z jakimś umiarkowanym skrzydłem Solidarności, jest opisywane przez historyków, jest przedmiotem dyskusji publicznej, dyskusji w polityce. Natomiast podobne procesy, które dokonały się na dole, dogadania się komunistów z tymi, którzy z jakichś powodów jawnych lub tajemniczych nagle postanowili wejść z nimi w spółkę, że to na poziomie, nie wiem, uczelni w jakimś mieście w ogóle nie jest przedmiotem zainteresowania ani dyskusji.
No tak, no z tego co wiem, to tak to wygląda, przynajmniej jeśli chodzi o te uczelnie, które ta transformacja była znana. To znaczy ci, którzy byli, na przykład dyrektor mojego instytutu, towarzysz, również właśnie mamy 40-lecie Solidarności. W jednej z książek, powiedzmy, jest jednak lista tych członków założycielskiej Solidarności. Ja tam figuruję jako prowodzę na pierwszym miejscu, ale tam dyrektor też jest na tym, tylko jako kolega figuruje, nie jako towarzysz. I on oczywiście przeszedł przez ten cały odcinek PRL-u. To było około 10 lat był dyrektorem, a oczywiście okres transformacji jeszcze lepiej przeszedł, bo jeszcze kilkanaście lat aż do końca tym dyrektorem pozostał i tu można powiedzieć, że no, całe te komórki PZPR-owskie w ogóle nie zostały ujawnione do dnia dzisiejszego. No powiedzmy skład przypuszczalny, znaczy nie do końca kompletny, ale niezbadany powiedzmy do tej pory organizacji partyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, to się znajduje na mojej stronie, lustracja i weryfikacja naukowców PRL. Również jeśli chodzi o poznański, mówimy to w Poznaniu i również tutaj jeszcze o wiele lepiej rozpoznane same struktura przewodniej siły narodu, która decydowała o wszystkim na uniwersytetach, o całej polityce kadrowej. Oczywiście te decyzje personalne na ogół są pousuwane, być może mnie nie były w każdym razie dostępne. Natomiast faktem jest, że historycy tego jakby nie badali, ale opisują takie dzieje bajeczne, jak ja mówię. No, na przykład wybitny rzekomo historyk, no, uważany w każdym razie za historyka wybitnego, no, mówi, że na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim struktury PZPR to pod koniec PRL-u już niczego w ogóle nie funkcjonowały. No to kto przeprowadzał tą weryfikację kadr, która była pod batutą SB i PZPR, co można przygotować zresztą ustawowo, no bo to są całe te ustawa była w 1985 roku i właśnie po to, żeby oczyścić uczelnię z tego elementu buntowniczego, nonkonformistycznego, raczej tego młodszego. To właśnie było bad na adiunktów, rzekomo tych, którzy się nie rozwijają, tak? No i co? I pousuwali powiedzmy szereg tych osób, no i co? Nastąpił rozwój. Żadnego rozwoju nie było, pogorszenie było.
Jest taki cytat jeszcze w twojej książce, który mógłby być pewnie mottem tego, po co powstał wywiad z chuliganem, bo piszesz coś takiego. Ci, którzy zachowali wewnętrzną wolność, żyli jak wolni ludzie, nie dali się zniewolić w czasach zniewolenia i takimi pozostali, nadal są na marginesie. Jakby nie nadawali się do życia w kraju, który podobno odzyskał wolność.
No tak, no to są takie gorzkie refleksje, no nie tylko moje, no bo ja to znam z ust wielu wypowiedzi dawnych opozycjonistów, którzy pozostali wierni powiedzmy ideałom na przykład Solidarności do dnia dzisiejszego, no i po prostu są na marginesie, no i również wyczyszczeni z historii. To jest niesłychanie ważne i o tym, i to ci beneficjenci tego systemu, no jednak o to dbają, żeby po prostu tej historii w ogóle nie było albo została całkowicie zafałszowana.
Józef Wieczorek był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Mocna historia polskich uniwersytetów, miejsca, gdzie dekomunizacji nie było i miejsca, gdzie zmiana jeszcze nie weszła. Oczekując z wielkim wyczekiwaniem i z wielką nadzieją, że kiedyś dożyjemy momentu, kiedy autonomia przestanie być bronią dla dawnych komunistów. Opowiedzieliśmy dzisiaj tą historię, a ja zapraszam na kolejne odcinki wywiadu z chuliganem. Do zobaczenia. Wywiad z
chuliganem.